Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W dzisiejszej audycji opowiemy o duszpasterstwie w Brazylii oraz o zbliżającej się sesji misjologicznej i czuwaniu papieskiej Unii Misyjnej.
Naszym gościem jest ojciec Sławomir Bronakowski ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który od 41 lat posługuje na misjach w Brazylii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, który nas słyszy i modli się za nas.
Czy się bardziej ojciec czuje już Brazylijczykiem, czy bardziej Polakiem?
Polakiem z urodzenia, z wyboru Brazylijczykiem. Po poświęceniach wyjechałem właśnie do Brazylii, do stanu bardzo znanego Mato Grosso. Mato Grosso to znaczy gęsty las. I nasza misja salezjańska od 1894 roku jeszcze ksiądz Bosco wysłał pierwszych misjonarzy do Argentyny i do Brazylii. Cywilizowała ten region, bo jest to region 4 razy większy terytorialnie od Polski. Ogromny obszar. Na tym terenie mamy 8 diecezji salezjańskich, biskupów salezjańskich. I w jednej diecezji Corumbá, w pobliżu granicy z Boliwią, do Boliwii mam tylko 4 km, pracuję od wielu lat. Należę do naszej prowincji salezjańskiej z Mato Grosso.
Co było najtrudniejsze na początku, kiedy ksiądz patrzy tak trochę z perspektywy tych 41 lat?
Początkowo, jak zawsze, było najtrudniej zaklimatyzować się i poznać język brazylijski, to znaczy portugalski. Tak samo w tym regionie my obsługujemy dwa szczepy, Chavantes i Bororos. I te szczepy tak samo mówią swoim językiem tubylczym. Ich życie i kultura zupełnie odmienna od cywilizacji zachodniej. Tak samo wierzenia religijne mają swoje. Respektujemy oczywiście zgodnie z orientacją ekologiczną, by respektować ich teren, ich język, ich wierzenia. Ale przekazujemy tak za pośrednictwem tak samo szkół, gdyż my naszym charyzmatem jest prowadzenie szkół, szkolnictwo, wychowanie księdza Bosco. Stąd my otwieramy szkoły dla nich i respektujemy ich sposób bycia i życia i wierzenia.
W co ci ludzie wierzą?
Wszyscy wierzą w Boga. Tak samo jak oni Indianie mówią, że wielki duch lasu i nie dają nazwy właściwej temu duchowi, to wiem, że ten duch, który istnieje, to jest Pan Bóg. Kwestia tylko nomenklatury, ale wiara jest bardzo głęboka i jest fakt historyczny, gdy nasi księża salezjanie dotarli tam w 1894 roku, mieli pierwsze spotkanie, pierwszy kontakt z Indianami Bororo. Kilka dni wcześniej pojawiła się dla nich, dla kacyka, Matka Boża, wspomożycielka wiernych i ostrzegając ich, gdy przyjdą tutaj nieznani ludzie, ubrani na białych, znaczy sutanach, że my im złego nic nie robić. I jak nasi księża salezjanie przybyli do tego szczepu, oczywiście nieznani, podejrzani, być może, że jako kraj zawsze należał do kolonii portugalskiej, jako napastnicy, ten kacyk, szef szczepu, kazał Indianom, by nie atakowali, dlatego, że ta pani, która się ukazała w snie, i oni zauważyli, że nasi misjonarze zawieźli obraz, bo taki nas jest zwyczaj. Gdzie pojawiamy się, to wierzymy zawsze obraz Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, patrona księdza Bosko i naszego zgromadzenia i Najświętsze Serce Pana Jezusa. I ten kacyk rozpoznał, gdy zobaczył na ten obraz, spojrzał ten obraz, to właśnie mówi, że tam mu się pojawiła. Ta kobieta się pojawiła taka sama i rozkazała, by nic nie reagowali na przybyszych. A więc Matka Boża już kilka dni wcześniej już była tam.
Z czego wynika u nich wiara w sny? Wielu osobom mogłaby się przyśnić, nie każdy by potraktował to tak poważnie.
My jesteśmy synami księdza Bosco i ksiądz Bosco jest słynny ze snów. Pierwszy jego sen to gdy miał 9 lat. Sen, który projektował jego przyszłość, profetyczny. I ksiądz Bosco zawsze opowiadał te sny, relacjonował i były te sny profetyczne odnośnie naszej działalności salezjańskiej, jego pracy. I Matka Boża, on mówił, że się pojawiała zawsze w snach i mu relacjonowała, co ma robić. Dlatego ksiądz Bosco mówił, założyciel naszego zgromadzenia, że Matka Boża, ona potrzebuje nas, by realizować swój plan. Oni oczywiście mają wielki kult na przykład do zmarłych. do przodków zmarłych, a więc oni tak samo jak my cywilizowani mają swoje wiary, wierzenia. To za pośrednictwem snów my relacjonujemy nasze nieświadome, bo to wszystko nasze życie jest zarejestrowane w naszej nieświadomości.
Jak oni patrzą w takim razie na swoich przodków?
Wielki szacunek mają. Bardzo wielki szacunek do swoich zmarłych. Mają wielki kult i uważam, że większy niż my, chrześcijanie czy cywilizacja zachodnia. Bardzo poważnie podchodzą do, pielęgnują tę tradycję we wszystkich swoich tańcach. Tak samo oni wspominają, to zawsze tańczy, śpiewają, wymieniają imiona tych swoich jakby bohaterów, swoich przodków. Bardzo, bardzo człowiek jest uraczony, widząc to, jakie mają uwielbienie do swoich zmarłych.
Czym jest dla nich śmierć? Jak ją przeżywają?
Oni przeżywają bardzo boleśnie śmierć. Na przykład ich rytuał nakazuje, żeby wszyscy ścinali włosy. Później naczynają twarz i te samo ramiona, krew płynie na znak żałoby, smutku, jakby była tragedia, także oni to cierpią. Oczywiście są rytuały związane z pochowaniem osoby. Później po 30 dniach tak samo nadal ten kult się odnawia się tak, że oni tańczą całymi nocami na cześć tego zmarłego. Wstawiają się za nim tak, jakbyśmy modlili się dusze czyszczowe, coś w tym rodzaju. A więc oni powracają w swoich rytuałach, w opłakiwaniu, w tym naczynianiu ciała, ten ból, tej krwi. Jak się patrzy poważnie na tę sytuację, to człowiek widzi, jak oni to cierpią, jak oni szanują tego człowieka, który umiera.
Czy w ten sam sposób przeżywają żałobę kobiety i w ten sam sposób mężczyźni?
Tak. Wielki, szczególnie do dzieci. A do dzieci to jak wszędzie, jak dziecko umrze, to wszyscy cierpią, nie? Albo też młoda osoba ma tak samo do kobiet. Jakakolwiek osoba, która umrze, oczywiście my tak samo ze swojej strony chrześcijańskiej realizujemy nasz rytuał w pogrzebowie, odprawiamy mszę świętą, a oprócz tego oni kultywują swoją tradycję, my respektujemy.
Czy boją się duchów swoich przodków?
Nie boję się duchów. Może nieraz my mamy uprzedzenia do cmentarza czy do naszych zmarłych. Oni nie mają takich uprzedzenia do swoich zmarłych. Oni nie robią trumny, oni robią taką macę, zawijają. Składają do grobu, później polewają wodą jeszcze ten grób i później po miesiącu z powrotem wyjmują tego zmarłego. Ciało, które odpada od kości, te kości, głowę, wszystko bierają w pióra. I później całymi nosami oni tańczą, śpiewają zgodnie z ich tradycją. A to, że jakbym przeszedł do innej realności, rzeczywistości, jak mi mówię, że jest niebo, nie? Że jest bardzo pięknie, że jest cudownie w niebie, tak też oni widzą to już jakby wyzwolenie z cierpienia ludzkiego, z życia ludzkiego, przechodzi do następnej fazy, nie? Oczywiście nie takie jak reinkarnacja, nie? Że ma co innego. Także w innym stażu, nie? W innym świecie pięknym, cudownym.
Czy byli w stanie zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus umarł na krzyżu?
Trudno. Trudno dlatego, że oni tak samo nie mają takiego języka abstrakcyjnego, jak my mamy. Także zrozumieć Trójcę Przenajświętszą i te misteria. Pan Bóg jest wielkim misterium, czy Matka Boża za pośrednictwem Ducha Świętego Matko to jest wielkie misterium. Eucharystia jest misterium. Śmierć. Oni mają trudności, by zrozumieć. W naszym znaczeniu zachodnim, chrześcijańskim, to są pewniki wiary, także w tym znaczeniu mają te trudności. Zrozumieć, że istnieje jeden Bóg w trzech osobach, to jest bardzo trudne.
Mówimy o tajemnicy wiary, ale przecież pewne rzeczy można wytłumaczyć, na przykład dlaczego Chrystus oddał za nas życie.
My próbujemy oczywiście to wyjaśnić i nawet gdy na krzyż ustawiamy, to jest krzyż Pana Jezusa, figura Pana Jezusa i w stylu ich, jakby Indianin był ukrzyżowany. Stąd też mówimy, że Pan Jezus umarł za wszystkich. Ta katechizacja jest wolna i ciężko do zrozumienia dla nich. Żeby ktoś tak się poświęcił, jak Pan Jezus to uczynił.
To która prawda jest im najłatwiej przyjąć?
Pierwsze, że istnieje Bóg. Ta jest prawda, tajemnica wiary, że istnieje życie poza ziemią, że istnieje Bóg. Jest wnikanie w te szczegóły, że sąd Boży, niebo, piekło, czyścić.
Jak postrzegają samych misjonarzy, skoro w pewnym sensie nie są w stanie zrozumieć tego, co próbują im przekazać?
To jest inkulturacja. Właśnie my otrzymujemy takie informacje, uczestniczymy w różnych kursach w kraju. W jaki sposób, by nie było inwazji tak samo religijnej, w tym znaczeniu, by na siłę ich chrzcić, z czym tylko sobie dorosł. A więc tych katechumat 4, 5, 6 lat, jak to było na początku chrześcijaństwa, trwa przygotowanie. Tak samo chrzcimy w rzece, w takim stylu jak święty Jan Chrzciciel chrzcił. Także zachowujemy ich tradycje, tak samo ksiądz się maluje, jak on się maluje, bo dlatego nie używają kolory czerwone, czarne, pióropusze. A więc w ten sposób ta inkulturacja jest niezmienna, by była pewna identyfikacja z ich kulturą, że mówimy tym samym językiem, chociaż mamy różne trudności zrozumienia, nie? Życia pozaziemskiego. A więc staramy się identyfikować z nimi i respektować ich tradycje i za tym pośrednictwem przekazywać wiarę. Szczególnie, jak papież Franciszek mówi, przekazywać radość i przyjaźń, że chrześcijanin musi być osobą radosną, wesołą, nie? I przyjacielską.
To jak wielu Indian decyduje się na chrzest? I co jest ich motywacją tak naprawdę?
To już jest kultura i tradycja. Tradycja ponad 100 lat już pracujemy wśród nich, a więc oni obserwują na sposób bycia, życia. Tak samo mówię, że prowadzimy szkolnictwo, nasze liturgie, a więc pokolenie jedno na drugie przekazuje wiarę. Także oni dowartościowują naszą wiarę tak samo. Człowiek, który żyje wśród przyrody, natury, nie w środowisku miejskim, wydaje się, że jest bardziej religijny, widząc, jak to święty Tomasz mówił, obserwując prawa natury, dochodzi do wniosku, że istnieje Pan Bóg i ktoś nad nami czuwa.
Czego się ojciec od tych ludzi uczy?
Wielkie przyjaźni, że to ludzie bardzo życzliwi jedni dla drugich, bez zazdrości. Gdy oni idą na polowanie, rozdzielają między sobą, to jest właśnie chrześcijański gest. Dzielą między sobą zdobycz. Nie tak, że każdy tylko dla siebie i myśli o sobie, by być jak najbogatszym i najwięcej korzyści. To jest chrzest takiego dzielenia się, jakby chrzest eucharystyczny. Z tego względu, mówię, oprócz wiary, że mają wielką wiarę w życie pozaziemskie, w Pana Boga, w życiu praktycznym. Młode pokolenie respektuje starszych, dzieci, rodziców. To jest coś pięknego. Bez wielkich ambicji wygórowanych.
Przypomnę, że moim gościem był ojciec Sławomir Bronakowski ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który od 41 lat posługuje w Brazylii.
Juan no sabía qué regalarle a su novia para el día de su cumpleaños. Finalmente, con un trozo de corcho, le hizo un gran corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió: Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad, que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ves, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar. Pero había en mí
fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Vencido tú.
W pierwszy weekend grudnia, czyli w dniach od 2 do 3, na Jasnej Górze odbędzie się sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej. Czym jest Papieska Unia Misyjna? O tym siostra Monika Juszka z Papieskiej Unii Misyjnej.
Mówimy, że spośród 4 papieskich dzieł Papieska Unia Misyjna jest duszą i sercem dzieł pozostałych. Skierowana jest przede wszystkim do kleryków, księży, nowicjuszy, nowicjuszek, sióstr zakonnych i do osób świeckich, ale uwaga, do osób świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo, czyli robiących coś przy parafii, działających na rzecz misji. O co chodzi w Papieskiej Unii Misyjnej? Chodzi o to, że mamy taką świadomość, włączając się w to dzieło, wiemy, że nie jesteśmy sami, że działamy dla tego dzieła misyjnego, dla kościoła misyjnego wspólnie. W jaki sposób? Ojciec Paweł Manna, czyli założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, mówił, że Unia ma się opierać na takich 3 filarach. Formacja, informacja i zjednoczenie. Czyli przede wszystkim ja siebie formuję w duchu misyjnym przez czytanie prasy katolickiej, przez to, że biorę udział w spotkaniach jakichś misyjnych. Informuję się, formuję przez to również w tym wszystkim, co jest misyjne w Kościele. Później to, czym sama się uformowałam, sprzedaję, możemy powiedzieć, na zewnątrz, czyli informacja na rzecz misji. I zjednoczenie, czyli robimy to razem. Robimy to w grupie, robimy to w parafii, robimy to w łączności, w świadomości z całym kościołem misyjnym. Na przykład są grupy misyjne dorosłych. Są w parafiach, wiemy o takiej działalności, są grupy, które z nami współpracują. Są kleryckie koła misyjne, są osoby chore, które gromadzą się w misyjnym apostolstwie chorych, czyli również swoje cierpienia, to co przeżywają, ofiarują w intencji misji. To są również ludzie, którzy na rzecz misji ogromnie działają. Już z samego faktu na przykład zgromadzeń zakonnych, misyjnych, nowicjusze, nowicjuszki, osoby tam należące działają na rzecz misji, na rzecz animacji misyjnej. I co ciekawe, o czym może mało osób wie, Unia Misyjna, Papieska Unia Misyjna jest bardzo otwarta i bardzo chętna dla wszystkich, którzy działają w Stowarzyszeniu Żywy Różaniec, dlatego że Żywy Różaniec jest nierozłącznie związany z dziełem misji przez osobę Pauliny Żariko, założycielki papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i Żywego Różańca, i dlatego Unia jest również dla tych osób.
Co w takim razie takie osoby muszą zrobić, żeby przynależeć do Unii?
Przede wszystkim chcieć, postanowić sobie, wziąć to sobie jakoś tak do serca i za punkt honoru, że będą w tych intencjach misyjnych i misjonarzy się modlić, ofiarować swoje przeżywanie dnia, cierpienia, radości, trudności, będą się dowiadywać o sprawach misyjnych, działać na rzecz misji. I wtedy taka osoba wypełnia deklarację. Deklaracje są do pobrania z naszej strony internetowej Papieskiej Unii Misyjnej, albo można do nas zadzwonić czy napisać, ja taką deklarację przesyłam. I wtedy tam w tej deklaracji wypisuje się imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia i potwierdza się swoim podpisem to wszystko, o czym powiedziałam przed chwilą. Czyli chcę formować się na rzecz misji. Taka deklaracja zostaje przysłana tutaj do mnie, do Papieskiej Unii Misyjnej. Mam archiwum, w którym te wszystkie deklaracje są, a na potwierdzenie takiej przynależności ja wysyłam legitymację Papieskiej Unii Misyjnej.
Czy taka deklaracja jest na całe życie? Czy można na przykład na kilka lat się zadeklarować?
Oczywiście, że można. Zdarzyło mi się, chociaż przyznaję raz, zdarzyło mi się, że dostałam list z prośbą nie o zapisanie do Papieskiej Unii Misyjnej, tylko o wypisanie z Papieskiej Unii Misyjnej. No w pierwszym momencie mnie to tak jakoś mocno zdziwiło, bo sobie myślę, ktoś się przestał modlić w intencji misjonarzy, czy o co chodzi? Ale później sobie pomyślałam, że ta osoba po prostu podeszła do tego bardzo serio. Tak jak serio ludzie się tego podejmują, tak z jakichś powodów ta osoba stwierdziła, że może ma jakieś inne zobowiązania modlitewne. No trudno mi powiedzieć, co za tym przemawiało, ale również i tak było.
Jakie owoce wiążą się z przynależnością do Unii Misyjnej?
Przede wszystkim taka duchowa świadomość, że no właśnie nie jesteśmy sami, że jest nas dużo na całym świecie, że działamy w papieskim stowarzyszeniu, że wspieramy misjonarzy swoją modlitwą, swoją osobą, ale również z przynależnością do Papieskiej Unii Misyjnej wiążą się pewne przywileje. Mamy na przykład specjalne odpusty dla członków Papieskiej Unii Misyjnej. Takie odpusty są na przykład w dzień przyłączenia się do Papieskiej Unii Misyjnej, w Wielkanoc, w święto Tereski z Lisieux, patronki misji, we wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego. Jeszcze jakaś jedna data w tej chwili mi wyleciała z głowy, na tej legitymacji te wszystkie daty są napisane. Dla sióstr zakonnych jest to również rocznica profesji zakonnej, dla kapłanów rocznica święceń kapłańskich. To jest dodatkowy dzień w roku, kiedy możemy otrzymać odpust zupełny z tej okazji, że należymy do Papieskiej Unii Misyjnej.
Jak często członkowie Papieskiej Unii Misyjnej mają okazję spotkać się, porozmawiać, razem formować?
W ciągu roku zapraszamy członków Papieskiej Unii Misyjnej na wszystkie spotkania, które organizują papieskie dzieła misyjne, ale takim specjalnym spotkaniem, które organizuje właśnie Papieska Unia Misyjna i ona wtedy zaprasza innych, to są spotkania, które odbywają się na Jasnej Górze zawsze w pierwszy weekend grudnia. Z soboty na niedzielę. Rozpoczynamy w sobotę o godzinie 14 mszą świętą. Później w Auli Kordeckiego mamy część sesji misjologicznej, czyli wykłady, spotkania z misjonarzami. A od godziny 21 od apelu jasnogórskiego w kaplicy czuwamy przez całą noc do 4 rano przed obrazem Matki Bożej, modląc się za misję misjonarzy, odmawiając różaniec, jest czas na adorację. To jest takie nasze spotkanie właśnie szczególnie wszystkich należących do Papieskiej Unii Misyjnej i wszystkich, którzy nawet jeśli takiej deklaracji nie wypełnili, no to chcą się z nami łączyć. Czyli właśnie Róża Żywego Różańca, którym sprawy misji są bliskie, koła kleryckie misyjne, misyjne apostolstwo chorych, wszyscy zainteresowani sprawami misji.
Jaki temat w tym roku będzie przyświecał temu czuwaniu?
Tegoroczny temat to na wzór oblubienicy Ducha Świętego. Matka Boża będzie nam tutaj przewodniczyć i nasi wykładowcy również będą skupiali się na osobie Matki Bożej. Mamy takie tematy spotkań jak na przykład posłuszna w głoszeniu, apostolat, profetyzm, macierzyństwo Maryi z perspektywy pierwszych wieków, czy fenomen ewangelizacyjny, kulturotwórczy sanktuariów maryjnych w Ameryce Łacińskiej. Nasi goście, ksiądz profesor Marek Tatar, ojciec profesor Leon Nieścior i ojciec profesor Tomasz Szyszka. Będzie również siostra Aldona Wysocka, która przez wiele lat pracowała jako misjonarka w Togo. Będzie nam mówiła o swojej pracy, będzie to jej świadectwo. Przedstawimy krótki, 8-minutowy filmik z zeszłorocznego spotkania grudniowego Pumoskiego i naszą najnowszą książeczkę Współpracę misyjną, która mówi właśnie o tym, jak poszczególne stany w Kościele, że użyję tego sformułowania, mogą się włączyć na rzecz misji, czyli kapłani, osoby konsekrowane i osoby świeckie. Dwaj tacy nasi też szczególni goście to są księża biskupi, którzy będą przewodniczyć mszy świętym. O godzinie 14 w sobotę na rozpoczęcie będzie u nas ksiądz biskup Piotr Turzyński, to jest ksiądz biskup z diecezji radomskiej. Natomiast mszę świętą o północy będzie sprawował w kaplicy Matki Bożej ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. To jest delegat do spraw nuncjatur w sekretarcie stanu Stolicy Apostolskiej. Co ciekawe, ksiądz arcybiskup przyjeżdża specjalnie dla nas. Nie przy okazji, tylko specjalnie przylatuje z Watykanu na spotkanie Papieskiej Unii Misyjnej.
Cała sobota to jest sesja misjologiczna, zaś czuwanie wieczorne rozpoczyna się apelem jasnogórskim. Na co możemy liczyć w czasie tego czuwania?
W czasie tego czuwania oczywiście modlitwa różańcowa. Nie ma różańca bez misji bez różańca, ale będzie również czas na adorację. Te adoracje poprowadzi nam młodzież akademicka z duszpasterstwa z Łodzi, z grupy misyjnej, takiej grupy już od dawna działającej z nami, przyjeżdżającej na różne nasze spotkania. Będzie również nabożeństwo misyjne, ciekawe nabożeństwo, które poprowadzą wolontariusze dzieła Nowego Tysiąclecia, dzieła na misji, czyli wolontariusze, którzy przygotowywali się wraz z misjonarzami Matki Bożej Pocieszenia, z misjonarzami Konsolata, z ojcem Aszenafim, do wyjazdu na doświadczenie misyjne w Etiopii i byli tam przez 3 miesiące w czasie wakacji. Oni w czasie tego nabożeństwa będą się modlić misyjnie, również będzie to czas na ich świadectwo, ich doświadczenia. I zakończymy jak zwykle nasze czuwanie modlitwą juczni i aktem zawierzenia Matce Bożej.
Czy trzeba się zapisać na takie czuwanie, czy wystarczy po prostu przyjechać?
Bardzo prosimy o zapisy. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjedzie bez zapisu, przyjmiemy z otwartymi ramionami, ale ze względu na takie sprawy techniczne, mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, ile osób, bardzo prosimy o zapisy, zapisy telefoniczne lub mailowe. Kontakty wszelkie są na naszych stronach: Papieska Unia Misyjna, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. W zgłoszeniu prosimy podanie imienia, nazwiska, jeżeli to jest zgromadzenie zakonne czy seminarium, to skąd, z jakiej diecezji, również osoby świeckie, z jakiej diecezji. To nam bardzo pomaga w takich przygotowaniach technicznych. Zresztą przed rozpoczęciem samego czuwania, już od godziny 9 rano w auli Kordeckiego jest recepcja. W sobotę do tej recepcji zapraszamy, żebyśmy wiedzieli, ilu nas jest. No po prostu takie techniczne ogarnięcie tej sprawy.
A o Papieskiej Unii Misyjnej i czuwaniu, które odbędzie się na Jasnej Górze w dniach od 2 do 3 grudnia, mówiła siostra Monika ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Klaretynek, pracująca w Papieskiej Unii Misyjnej.
Dziękuję serdecznie i zapraszam na czuwanie.
Zapewne wielu z nas potwierdzi, że w procesie dojrzewania we wierze ważną rolę odegrały nasze babcie i nasi dziadkowie. Ich przykład, wierność chrześcijańskiej tradycji i te przekazywane nam upomnienia, czasem przyjmowane z młodzieńczym buntem, ostatecznie jednak wpisały się w nasze odkrywanie Chrystusa i wybór Jego drogi. Czy jednak jesteśmy świadomi, że osoby starsze mogą dzięki swojemu autentycznemu świadectwu i zaangażowaniu przekazać, utrwalić, a czasem i zachować skarby wiary? Pięknie pokazuje to historia kilku podeszłych w latach kobiet mieszkających na terenie zachodniego Kazachstanu. W latach reżimu sowieckiego to one uczyły katechizmu i modlitw. Dbały o to, aby potomkowie zesłańców i ofiary prześladowań rosyjskich, a potem radzieckich, pielęgnowały katolickie tradycje i zwyczaje. W opinii wielu tamtejszych uczniów Jezusa to dzięki ich bohaterskiej postawie w tej części dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przetrwała wiara, Ewangelia i Kościół. Aby to upamiętnić, ich podobizny znalazły się na jednym z witraży w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Atyrau. Mając zatem w pamięci ich życie, posługę i heroizm, prośmy w grudniu, aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek grudnia.
Audycja Papieskich Dzieł Misyjnych.